Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do modlitwy na początek. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Stolico mądrości, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę usiąść wygodnie. Dzisiaj nie będzie slajdów z kilku powodów. Główny powód jest taki, że już nie mam co pokazywać. Już Ziemia Święta jest Wam tak dobrze znana, że pewno nosicie w głowach już wiele obrazów. A drugi powód jest taki, że materia, o której dzisiaj będę mówił, dotyczy spraw historycznych i niewiele by było do pokazywania z tamtego okresu. Jak zwykle pierwszą część naszego spotkania poświęcę zagadnieniom takim teoretycznym, ogólnobiblijnym i dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy mówić o kluczowych elementach, punktach, etapach historii Starego Testamentu, począwszy od najbardziej pierwotnych etapów zasiedlenia ziemi Kanaan do okresu niewoli babilońskiej, a po wygnaniu babilońskim ten okres już będziemy omawiać po wakacjach. Druga część naszego spotkania będzie poświęcona lekturze ostatniej części pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Nasza część historyczna. Otóż zastanawialiśmy się pewno wielokrotnie, jakie są początki narodu wybranego i zamieszkania Izraelitów w Ziemi Świętej. Myślę, że to, co dzisiaj Państwu powiem, może być dla Was pewnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o początki narodu wybranego, ale o tym będzie dopiero później. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o pierwszych etapach zasiedlenia Ziemi Świętej, ziemi nazywaną ziemią Kanaan albo Izraelem. Otóż najwcześniejsze ślady osadnictwa, migracji ludności na terenie dzisiejszej Ziemi Świętej pochodzą z czwartego tysiąclecia. W okresie epoki wczesnego brązu na ten teren przybyli osadnicy z terenu Mezopotamii, czyli z północnego wschodu, oraz z Egiptu. Nie wiadomo, jaka była rdzenna ludność tamtej ziemi, ale widzimy, nie byli to Żydzi, nie byli to Kananejczycy, ale byli to osadnicy z Mezopotamii i z Egiptu. Około roku 3000 przed Chrystusem dopiero na te tereny zawitali Kananejczycy. A zatem dosyć późno. Już w tym czasie zaczęto budować miasta. Czym różniły się miasta od wsi? Otóż tym, że miasta były ogrodzone murem, a wsie takich murów nie posiadały. Jakie są najstarsze miasta z tego okresu? Aj, Megiddo, Aradu, Jerycho, uznawane przez długi czas w historii za najstarsze miasto świata. I tak w wielu przewodnikach przeczytamy. Natomiast dzisiejsze badania mówią, że najstarsze miasto świata to Çatalhöyük, pochodzące z jeszcze wcześniejszych czasów niż Jerycho i położone jest na terenie Azji Mniejszej. Na czas 2900-2200 przypada nowy okres rozwoju tych osad w Ziemi Świętej. Wiele z nich zostało wtedy ufortyfikowanych. Była zatem ludność miejska, a koło tych miast byli nomadzi, koczownicy i półkoczownicy. I wtedy też pojawiła się nowa fala migracji. Mianowicie przybyli na te tereny ludzie z Anatolii, z terenu dzisiejszej Turcji oraz z rejonu Kaukazu. A zatem już kilka etapów osadnictwa i nie ma tutaj na razie zupełnie jeszcze mowy o Judejczykach, o Żydach, o tych ludziach, czy Palestyńczykach, o ludziach, których my kojarzymy z Ziemią Świętą. Pod koniec trzeciego tysiąclecia pojawiło się w Ziemi Świętej kilka wrogich najazdów ludności napływowej. Została ona splądrowana i były to ludy, te, które najechały, ludy z terenu Mezopotamii, z terenu żyznego Półksiężyca. Kolejna faza zasiedlenia to jest najazd Amorytów. To są również ludzie z terenów Mezopotamii, ze wschodniej Mezopotamii. Niektórzy Amorytów lokalizują po drugiej stronie Jordanu, na wschód od Jordanu. Nie ma tutaj zgodności wśród egzegetów i historyków. Ale Amorytom tak się spodobało w Ziemi Świętej, że już tam zostali niektórzy na zawsze. Oczywiście miejmy w świadomości, że były to niewielkie plemiona, nie było państwowości wtedy, te plemiona nie były zorganizowane. Życie koncentrowało się w miastach, państwach. Ale to trzecie tysiąclecie, drugie tysiąclecie przed Chrystusem jest to czas wielkiej wędrówki ludności, wielkich migracji ludności. To jest wielki tygiel bliskowschodni, w którym przemieszczają się ludy. Palestyna, teren dzisiejszej Ziemi Świętej, jest takim węzłowym terenem, gdzie jest Via Maris, gdzie są szlaki handlowe prowadzące z północy na południe i z południa na północ. Stąd też wiele różnych ludów się tutaj przemieszcza. W drugim tysiącleciu, i o tym już mówi Biblia, teren Ziemi Świętej zamieszkują Kananejczycy, Amoryci, Chetyci, Peryzyci, Hiwici, Jebusyci i Girgaszyci. To są plemiona, które zamieszkują teren Ziemi Świętej, zanim jeszcze przybyli tam Izraelici. Kiedy myślimy o narodzie Bożego wybrania, to pierwszą postacią, taką powiedzmy historyczną, która nam kojarzy się z tym narodem, to jest postać Abrahama. Abraham, jak wiemy, nie pochodził z terenu dzisiejszego Izraela, ale z Ur Chaldejskiego, to znaczy z terenów Mezopotamii znowu. Możemy powiedzieć, że był Aramejczykiem. I na przełomie XIX i XVIII wieku przed Chrystusem temu człowiekowi w tej ziemi Ur objawił się Bóg i kazał mu wędrować do ziemi Kanaan. Przybycie Abrahama do ziemi Kanaan datuje się na rok 850-800. Wtedy przybył on właśnie do Mezopotamii, pokonując bardzo długą drogę z Ur Chaldejskiego poprzez Babilon, Mari, ziemię Haran, Damaszek, Hazor, Sychem i dotarł przez Berszebę aż do Egiptu. Kiedy czytamy opowiadania z Księgi Rodzaju, to o Abrahamie jest tam oczywiście bardzo dużo powiedziane. Są też przedstawieni jego przodkowie, a mianowicie Izak, Jakub i syn Jakuba, czyli prawnuk Abrahama, Józef egipski. Ale już w samych narracjach Księgi Rodzaju spotykamy, nie powiem sprzeczne, ale różne zestawienie tych osób. Jedna jest taka, jak przed chwilą powiedziałem, Abraham jest ojcem Izaaka, Izaak jest ojcem Jakuba, Jakub jest ojcem Józefa. Natomiast w innym miejscu Biblia przedstawia owych patriarchów, tak ich się nazywa, jako żyjących mniej więcej w tym samym czasie i jako niespecjalnie spokrewnionych ze sobą. Więc to są sagi rodowe, to nie należy tego tak dokładnie historyzować i uważać za opis historycznie pewnych wydarzeń. Samego Abrahama i pozostałych patriarchów często dzisiaj w historiografii określa się jako eponimy, jako ludzi, którzy reprezentują pewne cechy, jako pewien typ bohatera religijnego. Oczywiście jako postaci historyczne, ale jako postaci, które niekoniecznie są opisywane stuprocentowo tak, jak żyły i to, co robiły. Biblia jest przede wszystkim księgą wiary, jest księgą świętą, która powstawała wiele wieków później, po czasie życia tych postaci. Jeżeli życie Abrahama to jest XIX wiek przed Chrystusem, a czas zapisywania Biblii to jest czas wygnania babilońskiego, VI wiek, to 12 wieków co najmniej dzieli ten czas życia Abrahama od czasu powstania tych narracji opowiadających o jego życiu. Oczywiście była tradycja ustna, przekazywanie sobie tych opowiadań religijnych z pokolenia na pokolenie, ale trudno mówić o takiej stuprocentowej historycznej wiarygodności tych opowiadań. Więc patriarchowie zakorzenili się w Ziemi Świętej, było im tam dosyć dobrze, wędrowali, to byli nomadzi, to byli Beduini, to byli odpowiednicy dzisiejszych cyganów, którzy mieli swoje tabory i wędrowali z miejsca na miejsce wraz ze swoimi zwierzętami, z całym klanem, z całymi rodzinami. Ci z was, którzy w Ziemi Świętej byli, to przypominają sobie te obrazy Beduinów, taborów beduińskich tuż obok drogi z Jerozolimy do Jerycha. I można sobie przełożyć to na tamte czasy, że Abraham i pozostali patriarchowie to byli tacy właśnie Beduini. To ich życie w Ziemi Świętej trwało około 200-300 lat w ten sposób. A zatem to nie tylko Abraham, Jakub, ale także ich potomkowie. Wiemy, że kiedy zapanował w Ziemi Świętej głód, to wnuk, prawnuk Abrahama, Józef, zabrał swoją rodzinę do Egiptu. On był na dworze egipskim, gdzie wielkiej godności doczekał się i dzięki temu mógł uratować od głodu swoją rodzinę, cały klan. Ale to przybycie rodziny do Egiptu uratowało im życie, ale jednocześnie stało się powodem tego, że popadli w niewolę, która trwała około 400 lat. 400 lat życia Izraela w niewoli egipskiej od mniej więcej 1650 roku do 1250 roku. Egipcjanie byli początkowo przychylni owym emigrantom z ziemi Kanaan, bo mieli w pamięci zasługi Józefa dla swojego narodu, ale później ta sytuacja się zmieniła. Tak jak to Księga Wyjścia opowiada, Izraelici byli ciemiężeni, były dążenia do eksterminacji całego narodu, faraon wydał rozkaz zabijania męskich potomków Izraelczyków, więc narodowi groziło wyginięcie i wtedy Bóg powołuje Mojżesza, który ma wyprowadzić Izraela z egipskiej niewoli. I to wyjście nastąpiło około 1250 roku przed Chrystusem. Jest uważane w historii Izraela za jedno z najważniejszych wydarzeń. Bóg jest tutaj pokazany jako wyzwoliciel, jako ten, który zatroszczył się o swój lud, który usłyszał płacz swojego ludu. Zadajmy sobie tutaj pytanie, czy ci ludzie, którzy wyszli z Egiptu, to już byli Żydzi, to już byli ci, którzy piszą Biblię. I są różne teorie na ten temat. Czy Abraham był Żydem? Raczej nie. Pochodził zupełnie z innej ziemi. Kiedy w takim razie ten lud stał się narodem wybranym, narodem Bożego wybrania? Czy wtedy, kiedy Bóg usłyszał ten głos w Egipcie, ten głos płaczu, bólu i stał się wyzwolicielem tego ludu? Jest wiele teorii na ten temat i nie chcę Was zanudzać tym, do czego dochodzą naukowcy. Natomiast podzielę się tym, co ja o tym myślę i co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. Otóż to, co się wydarzyło po wyprowadzeniu tego ludu w kierunku ziemi obiecanej, w kierunku ziemi Kanaan, było czymś, co konstytuowało ten naród. A zatem Izraelici, naród żydowski, to nie jest naród, który wywodziłby się z jakiegoś pojedynczego plemienia ludzi, ale to jest pewien konglomerat ludzi, którzy żyli w ziemi egipskiej, których łączył wspólny los i którzy stawali się narodem, czy stali się narodem poprzez ukonstytuowanie ich narodowości przez Boga. Właśnie przez to, że Bóg stał się ich wyzwolicielem, że Bóg o nich się zatroszczył, że Bóg prowadził ich przez pustynię, to Bóg kształtował ich jako naród. Jest też taka teoria, że ci ludzie to byli Izraelczycy późniejsi, to byli ludzie, którzy wędrowali od miasta do miasta, zanim znaleźli się w Egipcie i co robili? Zajmowali się budownictwem z całymi swoimi rodzinami, tam szukali pracy, tam gdzie znaleźli pracę się zatrzymywali, ale pochodzili z różnych ludów, z różnych klanów i połączyło ich to, że Bóg usłyszał ich głos, że Bóg się o nich zatroszczył, że Bóg prowadził ich przez pustynię. I ta wędrówka przez pustynię, jak Biblia to podaje, trwała lat 40. I znowu tutaj mamy wiele teorii, że jedni mówią, że były dwa tak naprawdę wyjścia główne, inni mówią, że ten proces wyjścia trwał 40 lat, ale to nie było tak, że tutaj wszyscy razem szli jeden za drugim ku ziemi obiecanej. Dlaczego aż tak długo? No, nawet gdyby szli przez Półwysep Synajski na samo południe, gdyby poszli, to nie powinno im to zająć więcej czasu jak kilka tygodni. Dlaczego to trwało 40 lat? I tutaj również mamy wiele teorii, wiele podpowiedzi. I znowu trzeba uciec się do tego, że w mentalności biblijnej 40 lat to jest życie, średnia życia człowieka. To jest życie jednego pokolenia. Czyli oni jakby szli całe swoje życie. Dopełniali to swoje życie na pustyni. Bóg kształtował całe ich życie w tej wędrówce. Wędrówce ku ziemi obiecanej, ku ziemi Kanaan. Księga Wyjścia bardzo dużo miejsca poświęca opowiadaniu o wydarzeniach podczas tej wędrówki. Bóg prowadzi ich nocą w słupie ognia. Bóg w ciągu dnia prowadzi ich w swoim obłoku, pokazując im, w którym kierunku mają maszerować. Bóg zsyła im wodę przy Massa i Meriba. Bóg daje im mannę i przepiórki, żeby nie zginęli z pragnienia i z głodu. Bóg staje po ich stronie, kiedy na drodze stają im różne plemiona, z którymi muszą podejmować nierówną walkę. Bóg staje się ich wyzwolicielem i opiekunem i doprowadza ich aż pod górę Synaj na południu Półwyspu Synajskiego, pod górę Mojżesza i tam zawiera z tym narodem przymierze, dając jednocześnie za pośrednictwem Mojżesza temu narodowi prawo, dziesięcioro przykazań oraz kodeks przymierza, kodeks świętości. Jest to prawo, którym mają żyć Izraelici. I wielu naukowców uważa, że właśnie ten moment przymierza na górze Synaj, moment nadania tym ludziom prawa Bożego, jest momentem ukonstytuowania się tego ludu jako narodu. To wtedy właśnie powstaje naród wybrany. Jest to zatem naród stworzony, ukonstytuowany przez Boga. Nie na zasadzie więzów krwi przede wszystkim, ale właśnie na zasadzie Bożego wybrania i prawa, które ma regulować każdy aspekt życia tego narodu. Na zasadzie relacji, przymierza, które Bóg zawiera z tym narodem. Mojżesz, który był Bożym wybrańcem, którego Biblia nazywa przyjacielem Boga, nie dostąpił przywileju wejścia do ziemi Kanaan. Naród żydowski został wprowadzony do ziemi Kanaan przez następcę Mojżesza wskazanego przez Boga, a mianowicie przez Jozuego. Podbój ziemi Kanaan przez Jozuego nie był czymś łatwym. To trwało bardzo dosyć długo, choć Biblia pokazuje, jakby to trwało dosyć krótko, jednakże to zdobywanie ziemi Kanaan drogą podbojów, bo jak wiemy, ta ziemia była już zasiedlona przez te różne inne plemiona, trwało być może około 50 lat nawet. I kiedy 12 plemion Izraela, które w Biblii często są nazywane pokoleniami, 12 pokoleń, w zasadzie 12 plemion Izraela, te plemiona to m.in. Juda, Beniamin, Dan, Gad, Efraim, Manasses, Isachar, Neftali. Te plemiona zasiedlają teren Ziemi Świętej, podbijają tą ziemię często na drodze krwawych walk z plemionami kananejskimi, które tą ziemię zamieszkiwały, i z plemionami filistyńskimi, które mniej więcej wtedy, kiedy Izraelici również na ten teren przybyły. Po zasiedleniu przez owe plemiona ziemi Kanaan rozpoczyna się nowy okres w historii Ziemi Świętej, mianowicie okres sędziów. Sędziowie to nie byli ludzie, których zadaniem byłoby rozsądzanie ludzkich spraw. Szofetim to jest takie określenie hebrajskie, które oznacza zarządcę, kogoś, kto rządził, kto był wodzem, kto wydawał dyspozycje. Więc okres sędziów to jest również niemały, niekrótki okres w historii Ziemi Świętej, bo trwał on od 1200 roku mniej więcej do roku 1025, a zatem 175 lat mniej więcej. Był to teren ciągłych walk, ciągłego zmagania się o utrzymanie ziemi obiecanej przez Boga. Ostatnim sędzią był Samuel, który był jednocześnie prorokiem i który z Bożego natchnienia, z Bożego rozkazu namaścił wybranego przez Boga człowieka na króla. Tym człowiekiem był Saul. Terytorium tego panowania, tego królestwa Saula nie było wielkie. Saul okazał się złym wyborem, nie słuchał głosu Boga, ale panował około 20 lat, walcząc ciągle z Filistynami o utrzymanie swoich granic, swojego królestwa. Saul i jego trzej synowie zostali wszyscy zabici, zginęli z rąk Filistynów. A jeszcze za życia Saula Bóg powołał na następcę, na króla Dawida, pasterza z Betlejem, ósmego syna Jessego Betlejemity. I Dawid podjął tą konfrontację z Filistynami, miał na koncie wiele zwycięstw, rozszerzył ten teren panowania swojego królestwa, ustalił granice. Przyszedł do Jerozolimy, zdobył tą twierdzę Jebusytów i tam ustanowił stolicę swojego królestwa. Było to około 1000 roku. Panowanie Dawida to około 30 lat. Dawid miał bardzo ambitne plany. Był nie tylko zdolnym dowódcą wojskowym, ale także miał plany budowania świątyni i pałacu dla siebie. Świątynia dla Boga, pałac dla króla. Niestety Bóg stwierdził, że Dawid nie nadaje się na budowniczego świątyni, dlatego że ma na rękach krew. I dopiero Salomon, syn Dawida, który rozpoczął panowanie w roku 970 i panował przez 40 lat do roku 930, dostąpił tego przywileju wybudowania świątyni jerozolimskiej. Była to tak zwana pierwsza świątynia, świątynia dedykowana Bogu Jahwe, świątynia, w której wszyscy Izraelici zmierzali, aby składać Bogu ofiarę. Była jedna, jedyna świątynia jako centralne miejsce kultu. Ten okres pierwszej świątyni był tylko krótko okresem stabilizacji, dlatego że zaraz po śmierci króla Salomona doszło do rebelii, doszło do buntu, doszło do podziału tych ziem na Królestwo Południowe i Królestwo Północne. Królestwo Południowe to to, gdzie zamieszkiwał właśnie Dawid, pochodzący z plemienia judzkiego, oraz jeszcze tylko jedno plemię Beniamina mieszkało na tych terenach południowych i oni zostali przy synu Salomona Roboamie, który odziedziczył po nim tron, natomiast pozostałych 10 plemion, a zatem znaczna większość, zdecydowała się iść za Jeroboamem, który był niewolnikiem Salomona, i powstało takie schizmatyczne Królestwo Północne, które wypowiedziało posłuszeństwo Roboamowi, królowi Judy. I to był początek tego rozłamu, początek podziału, początek rozejścia się dróg. A zatem, jeżeli popatrzymy na ten czas, to uświadommy sobie, że ta zjednoczona monarchia, ten złoty wiek Starego Testamentu trwał bardzo krótko. Od tego momentu, kiedy Dawid objął Jerozolimę jako swoją stolicę, do śmierci króla Salomona, czyli lata 1000 do 930. Złoty wiek. W podziale monarchii na Królestwo Północne i Królestwo Południowe, jak już wspominałem, drogi tych obu królestw się rozeszły, nie było współpracy, była wręcz wrogość. Królestwa Północnego stolicą pozostawała nadal Jerozolima, natomiast w Królestwie Północnym w 880 roku stolicą ustanowiono Samaria. Były bardzo trudne czasy dla tamtych ziem. Na przestrzeni 200 lat od czasów tego rozłamu do upadku Królestwa Północnego w 722 roku w tym Królestwie Północnym panowało aż 19 królów. Często dokonywało się tam rewolucje pałacowe połączone z okrutnymi mordami. Wszystko to walce o władzę. Natomiast w Królestwie Południowym ta sytuacja była bardziej stabilna. Tam w tym czasie panowało tylko 13 monarchów. W 722 roku ziemie północne zostają zaatakowane przez Asyryjczyków. Część ludności tamtego terenu zostaje wzięta do niewoli, zagarnięta przez Asyryjczyków, zabrana właśnie do Mezopotamii, niektórzy bliżej do Damaszku, niektórzy do Arpad, bardziej na północ. I ta ludność Królestwa Północnego zabrana ze swojej ziemi ojczystej, czyli te 10 pokoleń Izraela, zasymilowała się w dużej części z ludnością tamtych terenów. Jednocześnie Asyryjczycy przysłali na ziemię, z których zostali wysiedleni mieszkańcy Królestwa Północnego, mieszkańców swoich terenów, swojego imperium. I ci przesiedleńcy wchodzili w związki małżeńskie z Izraelitami, którzy pozostawali na tamtych terenach, i w ten sposób ukonstytuował się nowy lud, nowy naród, a mianowicie Samarytanie. Wiele słyszymy o Samarytanach w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, i dobrze by było nam zapamiętać, że Samarytanie jest to naród, który powstał poprzez związki małżeńskie mieszkańców Królestwa Północnego z przesiedleńcami, którzy zostali tam sprowadzeni przez Asyryjczyków po 721 roku przed Chrystusem. Samarytanie. Do dzisiaj w okolicach Nazaretu są jeszcze plemiona samarytańskie. Pomiędzy Żydami a Samarytanami nie było zgody, dochodziło do konfliktów. Są to narody bratnie, a jednocześnie różniące się dosyć mocno od siebie, jeśli chodzi o doktrynę. Izraelici, Żydzi uważają i uważali Samarytan za schizmatyków, za tych, którzy nie wyznają w sposób właściwy wiary jedynego Boga, i nie dopuszczali ich do swojego miejsca kultu w Jerozolimie, więc Samarytanie ustanowili sobie swoje własne miejsce kultu, taką świątynię konkurencyjną na górze Garizim w okolicach Sychem w pobliżu Samarii. Więc Królestwo Północne, tych 10 plemion północnych, zostało zawładnięte przez Asyryjczyków i już nigdy się nie odrodziło. Jakie były losy Królestwa Południowego? Ono jeszcze istniało na południu, nawet próbowano podjąć reformę religijną, myślę tutaj o reformie Jozjasza, po to, żeby naród się skonsolidował i żeby obronić się przed tym naporem Asyryjczyków, i to było dosyć skuteczne przedsięwzięcie związane właśnie ze świątynią jerozolimską. Jednakże nie na długo to pomogło, bo stało się tak, że Imperium Asyryjskie zostało pokonane przez Imperium Neobabilońskie. Król Nabuchodonozor jest nam dobrze znany jako przedstawiciel tego Imperium Neo-Nowo-Babilońskiego. I Babilończycy przejęli dosyć łatwo i szybko tereny po Asyryjczykach i zaczęli jeszcze bardziej ekspandować, rozszerzać to swoje królestwo. Podbili ziemie północne bez problemu, te ziemie 10 plemion Królestwa Północnego i ruszyli w kierunku Jerozolimy. W 597 roku po raz pierwszy najechali i złupili Jerozolimę. Po 10 latach doszło do buntu ustanowionego przez nich króla Sedecjasza w Jerozolimie, czyli w 587 roku Sedecjasz wypowiedział im posłuszeństwo i wtedy król Nabuchodonozor się rozgniewał, najechał Jerozolimę, zburzył świątynię jerozolimską, tą pierwszą świątynię zbudowaną przez Salomona i zabrał, deportował mieszkańców, zwłaszcza elitę intelektualną, kapłańską, do Babilonii. Rozpoczyna się okres tak zwanej niewoli babilońskiej, okres deportacji ludów ziemi Izraela do Babilonii. Więc to tak bardzo krótko, jeśli chodzi o te najstarsze etapy, kluczowe momenty z historii Starego Testamentu przed wygnaniem babilońskim. Po wakacjach wrócimy do tej historii, przyjrzymy się, jak wyglądała dalej historia Starego Testamentu, jaki był kontekst również przyjścia Chrystusa na świat. A dzisiaj przejdźmy już do drugiej części naszego spotkania, mianowicie do lektury Ewangelii według świętego Jana.